Cześć! Słuchasz właśnie podcastu Kościoła Life. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym Kościele, wszystkie przydatne linki oraz nasze profile w social mediach znajdziesz w opisie. Jeśli cenisz sobie nasz podcast lub czujesz się częścią naszej wirtualnej kościelnej rodziny, możesz wesprzeć ten projekt, przekazując nam darowiznę, do której link znajdziesz w opisie odcinka. Dzięki Twojemu wsparciu będziemy mogli tworzyć ten podcast jeszcze lepiej i docierać do jeszcze szerszej grupy odbiorców.
Dobrze, kochani, słuchajcie, dzisiaj o Niedzieli Palmowej. Zanim zacznę, to zapytam Was, ale nie odpowiecie, bo nikt tego nie będzie słyszał. Jakie mieliście w życiu doświadczenia Niedzieli Palmowej kiedyś? Ja mogę ze swojego doświadczenia powiedzieć, że żadne. Z tego powodu, że dla mnie Wielkanoc, zanim stałem się wierzącym świadomie człowiekiem, to dla mnie Wielkanoc to była tylko niedziela, gdzie było śniadanie wielkanocne. Sobota, gdzie święciłem koszyczek. I poniedziałek, lany poniedziałek. I prawdopodobnie w swojej niewiedzy, chociaż chodziłem do kościoła, tak czasem chciałem, czasem bo musiałem, to wydaje mi się, że pewnie bym pomylił, że Niedziela Palmowa to ta sama co wielkanocna. Czyli Wielka Niedziela, czy Wielki Piątek, to wszystko mi się jakby myliło. I moje doświadczenie jakby tamtego czasu to był koszyczek właśnie. Moja mama go przygotowywała razem z moimi, ja plus moi bracia, którzy moi bracia jakby nie byli tym zbytnio zainteresowani, uznawali to za stratę czasu. W związku z czym na przykład pisanki, które są takie popularne, to raczej myśmy nie malowali, tylko babcia je w cebuli gotowała. Nie wiem, czy mieliście takie czerwone pisanki były. I było wiadomo, jak się potem obierało, to które to były te pomalowane, a których już nikt nie pomalował, bo się nie chciało. Pamiętam też, jak robiliśmy ten koszyczek, wiadomo, wkładaliśmy tam różne dziwne rzeczy. Chrzan. Znaczy, to jakby, słuchajcie, przygotowując się do kazania, poczytałem w internecie, jaka jest symbolika chrzanu, tam dlaczego jest wkładano do koszyczka. Znaczy, w ogóle nie wiem, po co jest koszyczek, ale to jest jakby totalny off-top. Natomiast na przykład symbolika chrzanu to jest gorycz męki Jezusa Chrystusa, nie wiem, czy wiecie. Tak samo ludzie wkładają pieprz. To też jest jakby podwójna gorycz. Ten, kto ma jakby chrzan i pieprz, to podwójnie przeżywa gorycz śmierci Jezusa męki. Ale też na przykład przeczytałem, że wkłada się kurczaczka. Na przykład. I przeczytam wam dlaczego. To taki... słuchajcie, kurczaczka się wkłada, gdyż według ludowego powiedzenia Chrystus wstał z grobu jak kurcze z jaja. Serio, słuchajcie. Mega, co? Wkłada się też ser, gdyż ser to jest symbol przyjaźni między człowiekiem a siłami przyrody. W związku z czym jakby czytając sobie te rzeczy, jakby tak opowiadam wam o tym, bo to było moje doświadczenie, prawdziwe doświadczenie jakby niedzieli wielkanocnej. I pamiętam, że jeszcze było tak, że zawsze byliśmy spóźnieni na święcenie. Ogólnie moja mama jakby, bardzo ją lubię, kocham cię mamo, natomiast jakby miała skłonności do spóźniania się i przekazała nam te skłonności mi, mojej rodzinie całej, moim braciom. W związku z czym zawsze jako ostatni docieraliśmy do kościoła na święcenie. Była dobra pogoda, pamiętam, stół był wystawiony na zewnątrz przed kościołem i tak dopychaliśmy nasz koszyczek, żeby tam stał po prostu też. I patrzyłem na takich innych ludzi, którzy na środku stoi ich koszyczek, duży, taki większy, to też można było się pokazać, że jestem prawdziwy wierzący, mam duży koszyczek, ty masz mały. Więc byśmy mieli raczej mały koszyczek, pamiętam, że mieliśmy go, jestem ze Śląska i tak on był zawsze taką ceratą, znaczy nie ceratą, tylko takim taką serwetą przykrytą, myślałem, że to jest taki jakiś śląski, nie wiem, że do ubioru nawiązujący. No i pamiętam, wychodził ksiądz z grzechotnikiem, gdzie w środku była woda święcona, tą grzechotką. Liczyłem zawsze, że spadnie jakaś kropla, też poświęcona na mój koszyczek. No i jakby moim zadaniem, jak byłem dzieckiem, wiadomo, było to, żeby pilnować mój koszyczek, żeby się nie pomylił. Wiadomo, koszyczków było dużo, 100, 200, więc ważne było to, żeby po prostu, jakby, żebym wziął ten koszyczek. No i później braliśmy go do domu. Następnego dnia była niedziela, gdzie się to jadło. Pamiętam, że zawsze na talerzyku było to jajko, które było poświęcone. Sól niekoniecznie. Szynka też nie, bo mama mówiła, że może ktoś to dotknął, albo spadła ta woda, sol, ta święcona, nie wiadomo co w niej było, więc nie jedzmy tego lepiej. był faktycznie baranek, tylko że nie był jadalny, był taki z ceramiki jakby. Od lat po prostu ten sam. No i bazie. I w ogóle jakby dzisiaj też tak, już kończąc ten wstęp, to dzisiaj jakby zastanawiałem się właściwie, dlaczego bazie, nie? No bo jakby to nie są palmy. Znaczy wiem, że w Polsce jakby palmy nie rosną, więc jakby jest to logiczne, natomiast no z jakiegoś powodu są to bazie, natomiast bardzo mi się podobało, jak wpisywałem sobie dzisiaj właśnie w Google, szukając różnych tego typu rzeczy, to takie pytanie się pojawiło, czy można co roku święcić tą samą palmę? No więc jakby można, wyjaśnił wprost. Natomiast jeżeli nie chcemy przetrzymywać cały rok starej palmy, nie możemy jej wyrzucić, kochani. Powinniśmy ją spalić. A jeśli chcemy tego zrobić, to odnieść do kościoła. Takie są zwyczaje. I kończąc już tą tradycję, bo generalnie jak zacząłem się w to zagłębiać, to zrozumiałem, że po prostu u nas Wielkanoc w Polsce to jest pogańska totalnie, dlatego że większość rzeczy, które robimy, się cofają nie do chrześcijaństwa, tylko do pogaństwa, do różnych wierzeń. Jednym z tych wierzeń jest to, że poświęconą bazie tak należy zjeść. To znaczy te pączki, dlatego, w sensie pączki z tej bazi, dlatego że one działają zdrowotnie na ból gardła i zębów. I podobno do dzisiaj to funkcjonuje. Nie wiem, czy ktoś w waszej rodzinie jada poświęcone bazie, ale podobno to się dzisiaj dalej funkcjonuje. W związku z czym jakby po co o tym mówię? Dlatego, że to było naprawdę moje głębokie doświadczenie Wielkanocy. Jakby gdzie Wielkanoc właściwie potem mi się tylko ze śmigu z Dingusem kojarzyło, które już jest stricte pogańskim świętem, w ogóle nie ma nic wspólnego z Biblią. Pamiętam, że po prostu mam dwóch braci, więc był taki moment, że po prostu jakby zachowaliśmy się niegrzecznie i raz tak zalaliśmy mieszkanie, że moja darła się przez kilka godzin na nas. Wszystko pływało w wodzie po prostu, to było fajne. To jest jakby moje doświadczenie. I teraz, kiedy Maciej przyszedł do mnie i mówi, Krzysiu, jakby wpisałem cię, jakby zakomunikowałem to już wszystkim, zanim ciebie zapytałem, żebyś powiedział kazanie na temat niedzieli palmowej. I mówiłem, okej, spoko. I sobie myślałem, o czym właściwie mam powiedzieć. No więc, ale stwierdziłem, że to jest naprawdę dobry temat i jakby chętnie wam go troszeczkę przybliżę. W inny sposób niż pewnie na co dzień się to robi. Natomiast najpierw zróbmy to, że tak powiem, po Bożemu, czyli przeczytajmy faktyczny fragment, który mówi o tej słynnej niedzieli palmowej. Otóż, w pobliżu Jerozolimy, po przybyciu do Betfage, u podnóża Góry Oliwnej, Jezus posłał dwóch uczniów z takim poleceniem. Idźcie do wsi leżącej naprzeciw. Zaraz po wejściu natkniecie się na przywiązaną oślicę oraz oślę przy niej. Odwiążcie je i przyprowadźcie do mnie. A jeśli by ktoś o coś pytał, wyjaśnijcie. Pan ich potrzebuje, lecz wkrótce je odeślę. Stało się tak, aby wypełniły się słowa wypowiedziane przez proroka. Jest prorok, a tak naprawdę dwóch proroków, do czego później nawiążemy, powiedzieli, powiedzcie córce Syjonu, oto twój król przychodzi do ciebie łagodny, jedzie na ośle, na źrebęciu jucznego zwierzęcia. Okej, idziemy dalej. Uczniowie poszli więc i postąpili tak, jak im polecił Jezus. Przyprowadzili oślicę oraz oślę, włożyli na nie swe wierzchnie okrycia, a on na nich usiadł. Wielu ludzi z towarzyszącego mu tłumu rozpościerało na drodze swoje szaty, inni obcinali gałązki drzew i również rozkładali na drodze. Tłumy natomiast, które go poprzedzały oraz te, które podążały za nim, wołały: Hosanno synowi Dawida, błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pana. Hosanna na wysokościach. I wiemy z kontekstu biblijnego, ponieważ czytamy Biblię, Stary Testament, że ludzie, którzy rozkładają swoje szaty, robili tak dla królów, którzy wjeżdżali. Tak samo palmy rozkładali czy kładli jako taki znak triumfu, znak zwycięstwa, tego oddania pewnej chwały komuś, tak, temu królowi, który wjeżdża. I natomiast rozłożymy sobie tą historię na dwie części, to znaczy jedna to jest kwestia proroctwa, które zostało tam powiedziane, a druga to jest kwestia tego, co wołały tłumy. Bo jak zobaczymy, to musimy poznać, jakie były oczekiwania ówczesnych Żydów do tego, co uczyni Jezus. Dlatego, że niestety Hosanna dzisiaj jest tłumaczona, jest pisane Hosanna, jest to już słowo używane, które oznacza po prostu chwałę, tak? I to wprowadza nas troszeczkę w błąd, bo w rzeczywistości, co wam pokażę, Hosanna nawiązuje do psalmu, którym słowo Hosanna to jest tak naprawdę hebrajskie Hoshia, zbaw proszę. I tak naprawdę w psalmie 118, to jest cytat tak naprawdę, oni krzyczeli cytat z psalmu 118. I w rzeczywistości nie wołali Hosanna synowi Dawida, tylko wołali Panie zbaw nas, wyzwól nas. Tak? Błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pana. Błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana. To jest dosłowny cytat z psalmu 118. I znowu Hosanna na wysokościach to jest Panie Ty, który jesteś Bogiem na wysokościach, zbaw nas, wyzwól nas. I to było prawdziwe oczekiwanie ówczesnych Żydów. Oni patrzyli na Jezusa jako na króla, na Mesjasza, który nie przyjeżdża, jakby oni nie rozumieli konceptu zbawienia takiego, jak my dzisiaj rozumiemy. Oni myśleli, że on przyjeżdża, żeby ich wyrwać spod okupacji rzymskiej. I oni tego oczekiwali od Mesjasza, że wjeżdża do Jerozolimy i teraz pokaże swoją prawdziwą władzę. I dlatego możemy przeczytać sobie tak naprawdę poprawnie tą historię, że wielu ludzi, tłumy, które go poprzedzały, podążały za nim, wołały, prosimy, wyzwól nas, synu Dawida, wyzwól nas od Rzymian. Chcemy być niezależnym państwem, chcemy, aby ta chwała, którą czytamy w proroctwach, ta chwała, którą czytamy w innych księgach Starego Testamentu o tym, jak Izrael zostanie odkupiony, jak będzie wolnym państwem, jak będzie potężnym państwem dzięki Mesjaszowi, że to się wydarzy teraz, wtedy. Tak? Błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pana. Ty, który jesteś najwyższym w niebie. Jesterś najwyższym w niebie. Prosimy, wyzwól nas. Tak? I to było oczekiwanie Rzymian. Jakby to było oczekiwanie Żydów. Zresztą tego troszeczkę też to później wykorzystali faryzeusze, żeby skazać Jezusa na śmierć. Tak? Mówiąc, że on siebie ogłasza królem, że chce wyzwolić lud, że chce go podburzyć. I zauważcie, że Chrystus kilkukrotnie w Ewangeliach mówi o swojej śmierci, że on przyszedł po to, żeby umrzeć i zmartwychwstać. I za każdym razem apostołowie mówią, co ty, Panie, mówisz? Dla nich to była tragedia na samą myśl, że on w ogóle, o czym mówisz, że on zaraz umrze? Że idzie do Jerozolimy, żeby umrzeć. Dla nich to było w ogóle, że on jakieś... Dużo mówisz, Panie, mądre rzeczy, ale to nie jest zbyt mądre, tak? Oni mieli tego typu jakby przekonanie. Natomiast z czego wynikało ich postrzeganie tego, co uczyni Jezus? Właśnie z tego, jakie proroctwa Jezus wypełnił. I dlatego teraz cofnijmy się z kolei do proroctw, dlatego że zobaczycie, że to są proroctwa, one są tak naprawdę złożone z dwóch różnych proroctw w jedno i te dwa różne proroctwa mówią o dwóch różnych przyjściach Jezusa na ziemię. O tym, które już się dokonało i o tym, które jest przed nami. Okay? Czytamy po lewej stronie, tak, że stało się tak, czyli wziął to ośle, na którym wjechał, stało się tak, aby wypełniły się słowa wypowiedziane przez proroka. I to jest zbitka dwóch proroctw, Izajasza i Zachariasza. Po prawej czytamy o Izajaszu. Oto Pan ogłosił aż po krańce ziemi. Powiedzcie córce syjońskiej, oto nadchodzi twoje zbawienie, oto jego zapłata idzie z nim, a jego nagroda jest przed nim. Tak? Tego Jezus nie uczynił. Nikogo nie nagrodził. Tak? Nikogo nie osądził na ziemi jeszcze. Więc to proroctwo jeszcze się nie wypełniło tak naprawdę. Natomiast to niżej. Wesel się wielce, córko Syjonu. Wołaj z radości, córko Jerozolimy. Oto twój król przychodzi do ciebie. Sprawiedliwy on i zwycięski. Pokorny jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy. To wypełnił jako pokorny. Ktoś, kto jest królem, ktoś, kto ma władzę, jako pokorny oddał swoje życie za nas. I ten wjazd na oślicy, na oślęciu, pokazuje właśnie to, czy miał symbolizować to, że on w pokorze, w łagodności wjeżdża i oddaje sam siebie. Dlatego, że kiedy będziemy czytali później o drugim przyjściu, to wjedzie on na białym koniu jak król. Tak, na tym białym koniu, z którym czasem mówią, że twój ukochany jedzie na białym koniu, tak? No to tutaj też to z tego się to właśnie bierze. To jest nasz ukochany, Kościoła ukochany. I to jest jakby super istotne, tak? Dlatego, że pewnie wszyscy słyszeliśmy kiedyś o tym, że Chrystus ponownie przyjdzie. Ale generalnie rzecz biorąc, mało kiedy tak naprawdę myślimy tym kontekstem. I dlatego sobie pozwoliłem napisać takie coś, że istotą Niedzieli Palmowej dla nas dzisiaj, jak i dla ówczesnych Żydów, było czy jest duchowe zrozumienie czasów, w których żyjemy. Dlatego, że zauważcie, Żydzi w ówczesnych czasach źle zrozumieli tak naprawdę cel przyjazdu Jezusa. Oni myśleli, i to widać na samym końcu, że kiedy Jezus umiera, apostołowie i wszyscy, którzy mu ufali, są załamani na maksa. Oni myślą, że umarł ich król, czyli że nie będzie zbawienia, nikt ich nie wyzwoli. Czyli jednak to nie był Mesjasz, to było ich myślenie tak naprawdę. Natomiast my dzisiaj z kolei możemy popełnić ten sam błąd. To znaczy, że po pierwsze nie rozumiemy dzieła krzyża, czyli nie rozumiemy tego, dlaczego Jezus umarł i co z tego wynika. I w związku z tym nie rozumiemy, jakby nie rozumiemy tego, czym ma być dzisiaj nasze wspominanie Niedzieli Palmowej, czyli tego, że Chrystus ponownie przyjdzie. I co w związku z tym dla nas? Czyli jakby nie popełnijmy tego samego błędu, który popełnili Żydzi. Nam dziś jest łatwiej, bo wiemy już, co Chrystus zrobił, tak? Więc wiemy dużo więcej, niż oni wiedzieli. Okej, okay. I dla nas idąc dalej, przeczytajmy sobie, żeby nie był gołosłowny, przeczytajmy sobie, co się wydarzyło jeszcze zanim, jakby to pokazuje dokładnie myślenie apostołów, jakie było, słuchajcie. To jest przed jego porwaniem, tak? W sensie porwaniem, pochwyceniem Jezusa. Schwytaniem Jezusa. Jeszcze mówił te słowa, gdy zjawił się Judasz, jeden z dwunastu. Przybyła z nim spora gromada ludzi wysłanych przez arcykapłanów i starszego ludu, uzbrojonych w miecze i kije w ogóle. To jest też taki wspaniały obraz, ponieważ oni nie mieli wtedy wojska, byli, wiecie, w okupacji. Więc każdy przez tym, co miał. Zdrajca uzgodnił z nimi taki znak. Jest nim ten, którego pocałuję. Tego chwytajcie. Zaraz też podszedł do Jezusa i powiedział, witaj rabi. I pocałował go. Jezus odpowiedział, więc po to tu jesteś, przyjacielu. Myślę, że musiało to być bardzo smutne dla Jezusa. Wtedy zbliżyli się inni i schwytali go. I teraz słuchajcie, wtem jeden z nich, wiem, że to jest Piotr, którzy byli z Jezusem, dobył miecza, zamachnął się na sługę arcykapłana i odciął mu ucho. I teraz słuchajcie, ja myślę sobie, że Jezus, który jakby wiedział, jakby po co przyszedł i o co chodzi, po pierwsze sobie musiał powiedzieć, Piotrze, co ty robisz? Tak? Po drugie, pomyślę sobie tak, wiesz, jak ciężko jest odciąć mieczem ucho? I teraz, albo Piotr był mistrzem władania mieczem, ale wiemy, że nie był, albo był tak fatalny, że przez przypadek chciał obciąć mu głowę, ale obciął ucho. Okej? Okay? I pomyślcie sobie o tym, że to była cała armia, która po prostu z Jezusem była gotowa teraz odbić od Rzymian, tak? Na co Jezus, zażenowany prawdopodobnie trochę, chociaż też mający świadomość tego, co go zaraz czeka, mówi, schowaj swój miecz do pochwy, rozkazał mu, że ci, co chwytają za miecz, od miecza również giną. I teraz mówi to, co my dzisiaj już wiemy, ale oni wtedy jeszcze tego dalej nie kumali. Myślisz, że mój ojciec nie wystawiłby mi co najmniej 12 anielskich legionów, gdybym go o to nie poprosił? To jest około 60 tysięcy aniołów. Lecz jak wówczas wypełniłyby się zapowiedzi pism, że to wszystko musi się stać. Czyli Jezus mówi, człowieku, jak ja bym chciał odbić Izrael, to bym to zrobił. Ale to nie jest moja agenda na moje pierwsze przyjście. Moja agenda jest kompletnie inna. I jakby wiemy, jaka jest agenda, tak? Jakby nie będziemy o tym teraz mówili, bo nie ma na to czasu. Natomiast wiemy, że Jezus musiał umrzeć, musiał to uczynić Bóg. Musiał to uczynić Bóg, który się człowiek, który narodził się z duchowego nasienia, tak, żeby nie mieć pierworodnego grzechu, a jednocześnie z człowieka, czyli z kobiety, bo tylko taki mógł przeżyć życie w sposób idealny i w niesprawiedliwy sposób wziąć na siebie grzech, śmierć, przekleństwo, wszystkie różne rzeczy, które są tak zwanym dziełem krzyża i zmartwychwstać, tak? Dlatego, że śmierć nie miała prawa nad nim panować. I on odebrał to, co stracił po prostu Adam. Jakby wiemy o tym, uczymy się o tym, więc dzisiaj nie będziemy mówili. Natomiast jakby tylko króciutko powiem o tym, co uczynił Chrystus na krzyżu, co jest dziełem krzyża. I o tym będziemy, taki tutaj reklama, o tym będzie mówił, tak David szedł, jakby chciał gdzieś ciąć ze sceny. Koniec. O tym będziemy, kochani, mówili przez rekolekcję. Dlatego zachęcam was, jeżeli chcecie dowiedzieć się o tym, co zaraz wyświetlę, w sposób dokładny, to 2 dni rekolekcji będziemy mówili tylko o tym, co uczynił Chrystus na krzyżu i co my z tego mamy. Jakie benefity, tak jak powiedziała dzisiaj Estera, jakie benefity mamy. Nie jest to karta benefit, ani karta do Cinema City, ale myślę, że są to rzeczy ważniejsze. I tu je wyświetlam pokrótce. Jezus został osądzony, abyśmy my mogli otrzymać przebaczenie. Jezus został zraniony, abyśmy my mogli być uzdrowieni. Został uznany grzesznym, abyśmy my mogli być uznani sprawiedliwymi w Jego sprawiedliwości. Umarł za nas, abyśmy mogli dzielić Jego życie wieczne. Został przeklęty, abyśmy my mogli otrzymać błogosławieństwa. Znosił ubóstwo, abyśmy mogli otrzymać Jego obfitość. Przyjął nasz wstyd, abyśmy mogli otrzymać Jego, czy mieć udział w Jego chwale. I znosił nasze odrzucenie, abyśmy mogli mieć Jego akceptację. I to są rzeczy, które Jezus uczynił. I to są rzeczy, które dzisiaj, kiedy wspominamy Niedzielę Palmową i to, co było, to jest coś, co już Jezus uczynił. I teraz Kościół bardzo często zatrzymuje się na tym, że nadal o to walczy. I to jest kompletne niezrozumienie, bo to już jest dokonane. Czyli co najwyżej my mamy problem z tym, żeby wejść w rzeczywistość tych rzeczy, okej, nazwijmy to, że mamy z tym problem. Natomiast nie czekajmy na to, aż to się wydarzy, bo to się już dawno wydarzyło. Jakby nasze oczekiwanie w związku z tym, czy wspominanie tego, albo myślenie o tym, no dobra, to teraz mam nadzieję, że nie wiem, coś tam, że ktoś mi przebaczy, że będę się wreszcie czuł dobrze sam ze sobą, albo że zostanę uzdrowiony, albo że cały czas w życiu różne rzeczy mi się dzieją i czuję, że jest jakieś przekleństwo nad moim życiem. Jestem wolny od tych wszystkich rzeczy. To wszystko uczynił Chrystus na krzyżu. Okay? Natomiast nas dzisiaj to nie interesuje. Dlaczego? Bo sam Jezus tak powiedział, słuchajcie, po Jego zmartwychwstaniu. Ukazywał się im bowiem przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. W czasie jednego z takich wspólnych spotkań zarządził. I teraz zarządził to, co jakby, co też jest jednym, dzięki temu, że On zmartwychwstał, też to się mogło wydarzyć, tak? Nie oddalajcie się z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której usłyszeliście ode mnie. Mówiłem, że Jan wprawdzie chrzcił w wodzie, wy jednak po niedługim czasie zostaniecie ochrzczeni w Duchu Świętym. Czyli jednym z jakby jeszcze z dodatkowych aspektów śmierci Chrystusa było to, że On mógł posłać do nas Ducha Świętego, którego każdy z nas może przyjąć w zupełnie inny sposób niż kiedykolwiek w historii to miało miejsce, tak? Taki, okej. Okay. Kiedy ich więc zgromadził, zapytali Go. I zobaczcie, jakby uczniowie już się pogodzili, ponieważ zmartwychwstał Jezus, już zaczęli coś tam kumać. Jeszcze pewnie nie do końca, bo to wszystko przychodził potem i Duch Święty im objawiał krok po kroku. Ale oni już skumali, dobra. Czyli ty, Panie, przyjdziesz jeszcze raz i pytają, Panie, czy w tym okresie przywrócisz Izraelowi królestwo do jego dawnej świętości? Czyli oni nadal wiedzieli, że okej, okay, coś się wypełniło, coś bardzo istotnego, to, że jestem dzisiaj mogę być pojednany z Bogiem, to było najistotniejsze dla Jezusa wtedy. Natomiast oni pytali, dobra, Panie, to już uczyniłeś, a kiedy uczynisz to, że przyjdziesz jako król i nas wyzwolisz? Jezus im odpowiada, nie do was należy poznanie okresów i dat, które sam Ojciec ustalił z racji swojej władzy. Otrzymacie i teraz, czyli jednym słowem, my nie mamy w tym momencie się skupiać dokładnie, kiedy to się wydarzy. Będą jakby symbole różne, które jak czytamy Słowo Boże, to możemy je poznawać i możemy uczyć się, kiedy przyjdą tak zwane czasy ostateczne, czyli które będą zapowiadały Jego przyjście. Natomiast to, co my mamy robić, to mamy tak. Otrzymać moc Ducha Świętego i być świadkami na całym świecie, świadkami Jezusa. Sprowadzać Królestwo Boże, czyli wykorzystywać to, co On uczynił już na krzyżu. Tak? Mamy z tego brać i w tym funkcjonując robić rzeczy. Okej, okay. Po tych słowach, a widzieli to na własne oczy, został uniesiony w górę i obłok zabrał go sprzed ich oczu. A gdy tak patrzy, jak wstępuje do nieba, stanęli przy nich dwaj mężczyźni ubrani w białe szaty, aniołowie. I zapytali ich, Galilejczycy, dlaczego tak stoicie i patrzycie w niebo? Ten Jezus, który został zabrany od was w górę, do nieba, przyjdzie w taki sam sposób, w jaki widzieliście, że odszedł. Czyli zapowiedzieli, tak jak i on później, jak i on zapowiadał, jakby rozmawiając z uczniami, że przyjdzie ponownie na ziemię. Tak? W związku z czym, jakby podsumowując te nasze dwie tutaj króciutkie rzeczy, mamy dwie istoty niedzieli palmowej. Wtedy i dzisiaj. I wtedy jest tak, że Jezus przyjechał pokornie, jako sługa wręcz, oddając swoje życie, umierając na krzyżu po to, żeby nas wykupić, bo to było clue Jego pierwszego przyjścia na ziemię. I to, co jest oczekiwane od człowieka, to jest to, aby przyjąć Jego ofiarę, za darmo, bezpłatną, tak, przez łaskę, tylko przez wiarę, potrzebujemy wiary i tyle. I otrzymać dar Ducha Świętego i wtedy będziemy mogli funkcjonować we wszystkich rzeczach, w całym darze krzyża, we wszystkim, co uczynił Chrystus, tu funkcjonując dalej na ziemi. Natomiast dzisiaj Niedziela Palmowa tak naprawdę powinna nam przypominać, czy mówić o tym, okej, co będzie dalej, do czego mam się dalej przygotować. I wiem, że dostałem wszystkie niezbędne narzędzia, by wypełniać Bożą wolę w swoim życiu, tak? I moje życie zostanie ocenione przez Boga, to jak je buduję, to na jakim fundamencie je buduję, bo tak jak czytaliśmy w poprzednim proroctwie, Chrystus przyjdzie z nagrodą, tak? Po to, żeby każdemu dać. Czyli jakby każdy z nas, który jest wierzący, ponieważ siedzą tu ludzie, zakładam, wierzący, to, albo którzy zaraz będą wierzący, to wy budujecie życie już nie, czy będziecie zbawieni, czy nie. Wy budujecie, to już jesteście wpisani, jest okej. Okay. Tak? Jeżeli utrzymacie swoją wiarę do końca, jesteście zbawieni na 100%. To, jak budujecie dzisiaj, to czekacie na przyjście Pana Chrystusa i na to, co On wam powie. Powie wam tak, sługo dobry, budowałeś ze złota, z drogocennych kamieni i tak dalej, czy budowałeś ze słomy, która jak będzie sąd, spłonie po prostu i się nie ostanie, nie będzie miała żadnej wartości dla mnie. Wejdziesz do Królestwa Bożego, tak, do nieba, które tak dzisiaj nazywamy enigmatycznie, natomiast jak przez ogień, nagi, tak? A ktoś inny wejdzie ubrany jak Maciek, porządnie, pastor Maciek, tak? będzie miał dwa białe konie, duży dom, tak, w niebie. Dokładnie. I znowu, Jezus, który mówi o sobie, o swoim przyjściu, to mówi o przyjściu jako król, który przychodzi z armią, który pokonuje szatana, który pokonuje śmierć, który pokonuje choroby, wszystkie rzeczy, które całą degenerację, którą przyniósł grzech i który ściąga nową Jerozolimę na ziemię i wraz z wierzącymi, właśnie nami wierzącymi, rządzi, ustanawia swoje rządy Boże dla całego świata, dla odnowionej ziemi. Jakby naszym zadaniem dzisiaj nie jest myślenie w związku z tym, jak mam uzyskać to, co już Chrystus zrobił, czy jak mam uzyskać uzdrowienie, jak mam być wreszcie szczęśliwy, jak mam być jakby, bo to my się na tym skupiamy przez większość naszego życia, a to już zostało uczynione. I przyjdźcie w dane kolekcje, żeby się dowiedzieć, jak to wziąć, tak, ewentualnie. Natomiast nasze zadanie jest dalej. I teraz, żeby wam powiedzieć, co jest dalej, tak, to pozwoliłem sobie jakby wynotować z naszej ulubionej księgi Nowego Testamentu, czyli Objawienia Jana, to jaki jest Jezus. Jaki jest Jezus tam, jaki jest obraz Jezusa tam. Dlatego, że my znamy obraz Jezusa z Nowego Testamentu jako tego, który jest pokorny, jako tego, który jest miłujący, jest kochający, oddaje swoje życie, który rozumie wszystkie głupoty właśnie apostołów i tak dalej, tak? Natomiast jak poczytamy sobie, co jaki jest Jezus w objawieniu Jana, to zaczniemy rozumieć też, do czego my powinniśmy też dążyć w naszym życiu tutaj. Słuchajcie. Objawienie pochodzące od Jezusa Chrystusa, które otrzymał On od Boga, aby następnie ukazać swoim sługom to, co wkrótce musi się stać. Szczęśliwy, czyli wy jesteście szczęśliwi, ten, kto czyta, oraz ci, którzy słuchają słów proroctwa i trzymają się tego, co jest w nim napisane. Czyli jakby naszym zadaniem, to jest, słuchajcie, pierwsza, to jest wstęp do Księgi Objawienia, którą omijamy szerokim uchem często. Naszym zadaniem jest to, żeby czytać i zrozumieć, o co chodzi w Księdze Objawienia. Żeby zrozumieć, jaką postacią jest tam Jezus, czy kim jest Jezus. Żeby zrozumieć, jaka jest nasza rola albo w czasach ostatecznych, jeżeli będziemy w nich żyli, albo do tego, żeby się przygotować tak czy inaczej do tego, że przyjdzie Chrystus. Okej? Czytamy dalej. Gdy obróciłem się, aby zobaczyć, od kogo pochodzi głos, który do mnie przemawia, spostrzegłem Syna Człowieczego. Gdy go zobaczyłem, padłem mu do stóp jak martwy. Ale on położył na mnie swoją prawą rękę i powiedział: nie bój się, ja jestem pierwszy i ostatni i żywy. Byłem martwy, lecz teraz żyję na wieki wieków. Mam też klucze śmierci oraz świata zmarłych. Dlatego opisz to, co już widziałeś, to, co jest oraz to, co ma się potem stać. Tak? Jakby Jezus dzisiaj jest potężnym królem faktycznie. Jest tym, który ma pełną władzę. Jest tym, który kiedy przyjdzie, kiedy zaczną się dziać rzeczy, to przyjdzie po to, żeby osądzić narody, po to, żeby dać jakby ludziom wierzącym nagrodę i po to, żeby współrządzić z nami. Tak? Prawej ręce tego, który siedział na tronie, zobaczyłem zwój. Był zapisany wewnątrz i na zewnątrz, a nosił 7 pieczęci. Zobaczyłem też potężnego anioła. Pytał on donośnym głosem: kto jest godny rozwinąć zwój i zerwać jego pieczęcie? I wiemy, że to rozwinięcie zwoju, otwarcie tych pieczęci rozpoczyna czas ostateczny, czyli rozpoczyna czas, kiedy Chrystus powróci na ziemię. I nikt w niebie, na ziemi i pod ziemią nie mógł rozwinąć zwoju ani do niego zajrzeć. Żaden człowiek nie był tego godzien. Z tego powodu gorzko zapłakałem. Ogarnął mnie żal, że nie znalazł się nikt godny rozwinięcia zwoju i zajrzenia do niego. Czyli nikt nie był godny jakby tego, żeby Chrystus ponownie przyszedł. Nikt nie jest godny tego, żeby to zapoczątkować. Tylko On jako Bóg, jako człowiek jest w stanie to zrobić. Wtedy zwrócił się do mnie jeden ze starszych: przestań płakać, oto zwyciężył lew z plemienia Judy, korzeń Dawida, Jezus Chrystus. On może rozwinąć zwój i zdjąć jego 7 pieczęci. Wtedy zobaczyłem baranka jakby zabitego. Podszedł on i wziął zwój z prawej ręki tego, który siedział na tronie. Starcy zaśpiewali nową pieśń tej treści: godny jesteś wziąć zwój i zdjąć jego pieczęcie, gdyż byłeś zabity, a swoją krwią na krzyżu nabyłeś dla Boga ludzi z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. Uczyniłeś ich dla Boga królestwem i kapłanami. Będą oni królować na ziemi. Naszym zadaniem w nowym niebie jest królować. Jest sprawować władzę w różnych aspektach, w różnych miejscach, dotyczących różnych rzeczy. Dzisiejsza ziemia i to, jak wygląda ziemia, jest odbiciem tego, co jest w niebie. To nie będzie tak, że będziemy na chmurkach, przewiązani jak aniołowie, w fruwać i cały czas śpiewać jakieś piosenki. Myślę, że to była tragedia. To byłoby strasznie nudne. To byłoby, wiecie, jakby nie tędy droga, tak? Jakby jeżeli miałoby tak być, to tutaj też dzisiaj byśmy siedzieli tutaj tylko na chmurkach dalej i byśmy byli jak takie ameby, które po prostu jakby nic innego nie robią. W związku z czym jakby wiem, że często dla nas niebo, Królestwo Boże i tak dalej jest jakąś rzeczą, wiecie, dziwną, bo tak jest też przedstawiana niestety. Natomiast to nie jest nic dziwnego. To jest współkrólowanie, współrządzenie z Chrystusem. I my dzisiaj, wiedząc, że On przyjdzie, mamy się do tego przygotowywać. Okej. Patrzę dalej. Przed tronem i przed barankiem zobaczyłem wielki tłum ludzi, niemożliwy do policzenia. Pochodzili z każdego narodu, plemienia, ludu i języka. Stali ubrani w białe szaty, w rękach trzymali gałązki palmowe i donośnie ogłaszali. Zbawienie jest w naszym Bogu, który siedzi na tronie oraz w baranku. To jest nawiązanie do niedzieli palmowej, tak? Do Jego ponownego przyjścia. Dalej, zobaczyłem otwarte niebo. Stał tam biały koń. Siedział na nim ten, którego imię brzmi wierny i prawdziwy, bo sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Jego oczy przypominały płomień ognia. Ubrany był w szatę skąpaną we krwi. Na imię miał słowo Boga. Tak, to jest wszystko nawiązanie do Ewangelii Jana. To jest wszystko nawiązanie do tego, jaki, co uczynił, tak, że wykupił nas przez swoją krew. Tak? To jest nawiązanie do tego, że przyjdzie osądzić i przyjdzie nagrodzić. Podążały za nim zastępy nieba na białych koniach ubrane w czysty, biały bizior. Dzisiaj się nie ubieramy w bizior, no ale oni tam będą. Z jego ust wychodził ostry miecz. Wiemy, że ostry miecz jest porównany do Słowa Bożego. Tym, to nim podbije narody, czyli swoim słowem, wystarczy, że wypowie słowo i pobije narody, tak? Sam żelaznym berłem będzie nimi rządził. Wtedy zobaczyłem bestię. I wiemy z kontekstu bestii, jeżeli studiujemy Księgę Objawienia, że to jest antychryst, który będzie w czasach ostatecznych zwodzi ludzi. Jeżeli chcecie się na ten temat więcej dowiedzieć, zapraszamy na live grupy. Królów ziemi oraz ich wojska, zebrane by stoczyć walkę na tym, z tym, który siedzi na koniu oraz z jego wojskiem. To jest bitwa zwana Armagedon w Księdze Objawienia, ostatnia z bitew. I bestia została schwytana, a wraz z nią fałszywy prorok, tak? Bestia, czyli antychryst, fałszywy prorok, czyli jak o czasach ostatecznych, kiedy indziej. To on służył jej znakami dla zwiedzenia tych, którzy przyjęli znamie bestii i pokłonili się jej podobiznie. Bestia i fałszywy prorok zostali wrzuceni żywcem do jeziora ognia płonącego siarką. Pozostali natomiast polegli od miecza wychodzącego z ust jeźdźca na koniu, czyli znowu Jezusa, który przyjdzie wtedy zupełnie w innym kontekście, zupełnie inaczej, nie na źrebięciu, tylko po prostu na koniu jako potężny król. Następnie zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię, gdyż pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, nie ma już morza. Zobaczyłem też święte miasto, nową Jerozolimę. Zstępowała ona z nieba od Boga. Przygotowana była jak panna młoda, wystrojona dla swego męża. Tak, my jesteśmy często jako Kościół też nazywani panną młodą dla Pana młodego, którym jest Jezus. Tak? Rozległ się od strony tronu donośny głos. Głosił, oto namiot spotkania Boga oraz ludzi. Będzie z nimi mieszkał, oni będą mu ludem, a będzie z nimi sam Bóg i ich Bóg. Otrze też wszelką łzę z ich oczu. Nie będzie już śmierci ani bólu, krzyku ani znoju, ponieważ pierwsze rzeczy przeminęły. I to jest, jakby wynotowałem tylko część, małą część tego, co Jezus jakby uczyni, jaki jest obraz Jezusa w Księdze Objawienia. Natomiast dla mnie Niedziela Palmowa i tak naprawdę Wielkanoc przestała być od pewnego czasu jakby tylko myśleniem o tym, o śmierci na krzyżu. Dlatego, że to już się dokonało. I to jest coś, czego ja chcę czerpać na maksa i chcę widzieć jeszcze więcej i więcej i więcej tego w swoim życiu. Ale ja od pewnego czasu kompletnie przestałem jakby myśleć tymi kategoriami. Zacząłem myśleć kategoriami, bo to już się dokonało i to już mam. Zacząłem myśleć kategoriami, co dalej? Jakie jest moje miejsce dalej? Interesuje mnie to, co będzie ze mną później. Nie chcę być naiwny ani niemądry. Nie chcę być taki, że po prostu przyjdzie, że pewne rzeczy się wydarzą, a ja potem będę sobie pluł w brodę, że przecież mogłem poświęcić czas, żeby dowiedzieć się na ten temat więcej i coś z tym zrobić. I tym jest dla mnie Niedziela Palmowa, okej? Okay? Natomiast Maciej, jakby powiedziałem mu mniej więcej, że będę chciał mówić o tym, że Chrystus ponownie przyjdzie na ziemię i Maciej mówi bardzo, bardzo fajnie, ale powiedz coś takiego, żeby ludzi pokrzepić tak w praktyce. Co mają zrobić? Ja mówię, Maciek, no to chyba bym musiał 2 tygodnie mówić o tym, co mają zrobić, ale pomyślałem sobie, dobra, znajdę jeden spoko werset, co ludzie mają robić. I tak sobie myślałem o tym wersecie, jakby różne mi przychodziły do głowy i po 2 tygodniach otworzyłem sobie laptopa, z którego nie korzystałem 2 tygodnie, a tam werset. Akurat miałem otwarty na Biblii I pomyślałem sobie, że to jest mega werset na ten temat. Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój ojciec jest winogrodnikiem. O co chodzi? Jest winorośl, krzak, który sobie rośnie. Tym krzakiem jest Jezus, tak? Bo on jest winoroślą. I ktoś o ten krzak dba. I tym kimś jest Bóg Ojciec. I ponieważ wiemy, że krzak, żeby żył, potrzebuje różnych płynów, czegoś tam, co tam w nim płynie w środku, tym jest Duch Święty. I teraz, co robi Ojciec? Usuwa każdy pęd we mnie, nie przynoszący owocu. I oczyszcza każdy, który owoc przynosi, aby owocował obficiej. Czyli są dwie możliwości. Dołączamy się do Jezusa poprzez zbawienie, poprzez przyjęcie Jego ofiary. I teraz, naszym zadaniem jest to, żeby przynosić owoc. Tak? Czym jest owoc? No możemy sobie przeczytać całą Biblię, czym jest owoc. Znamy dary i owoce Ducha Świętego na przykład, tak? Ale generalnie owocem nazwałbym wypełnianie po prostu Bożego powołania w naszym życiu. Tak? Bożej woli w naszym życiu. Szukanie tego, dowiedzenie się, czym ona jest i pójście za nią. I teraz, wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wam przekazałem. Czyli podstawą do bycia, do chodzenia w czystości, w tym, żebyśmy byli oczyszczani, jest Słowo Boże. Jeżeli je czytamy, je studiujemy, to będziemy utrzymywali siebie w dobrym miejscu. Natomiast to jest jeszcze bardzo istotna rzecz, bo zauważcie, że Ojciec nie tylko oczyszcza ten, który nie przynosi owocu, ale On oczyszcza ten, który przynosi owoc. I każdy z nas w swoim życiu, jeżeli ma dobry czas i sobie myśli, o Panie, ale mi błogosławisz, o Panie, ja naprawdę już jestem dobrym chrześcijaninem, naprawdę robię to, to, to i to i to. I nagle dzieje się w naszym życiu po prostu coś, że jest totalnie jesteśmy rozjechani i się pytamy, Boże, czemu? Szatanie, coś ty zrobił. Albo na przykład, przecież ja nie zgrzeszyłem, tak sobie myślimy. A tak naprawdę za tym wszystkim stoi winogrodnik, ojciec, który oczyścił to, co już przynosiłeś dobrego, ale on chce, żebyś przynosił lepsze. I bardzo często w naszym życiu będziemy się dzielić na dwie grupy chrześcijan. Na takich, którzy w ogóle zaczynają i po prostu ledwo co są wczepieni, dopiero wszystko i po prostu co się w ogóle, o co chodzi i tak dalej. I oni będą obładowani jakby różnymi rzeczami, będą chronieni, żeby wyrośli, tak, żeby po prostu zaczęli cokolwiek, jakikolwiek owoc przynosić. Będzie im wiele rzeczy się zmieniało w łatwy sposób i tak dalej. To jest pierwsza część chrześcijan. A druga część chrześcijan to, jest, no, to są tacy, którzy idą już długo za Bogiem, którzy już mają pewne wyniki, którzy widzą działanie Boga w swoim życiu, którzy są wierni, którzy naprawdę wybierają często Bożą wolę, a nie swoją wolę, tak? I nagle przychodzi na przykład kres jakiegoś błogosławieństwa, kres jakiegoś czasu czy sezonu, w którym było bardzo dobrze. I wtedy często zadajemy pytanie, coś zrobiłem źle. A może trzeba zadać pytanie, co zrobiłem dobrze i że mogę robić lepiej. Dlatego, że to Ojciec ściąga za mnie ten owoc i oczyszcza mnie jeszcze bardziej, aby wydawał jeszcze większy owoc. Okej? I część z nas, tu ludzi, właśnie jest w takim etapie swojego życia z Bogiem. I jakby te dwa, ten obraz właśnie pokazuje to, że możemy, czy jakby naszą, właśnie to powołanie, którym będziemy nagradzani przy powtórnym przyjściu Chrystusa. Czy je wypełnialiśmy i przynosiliśmy coraz bardziej, coraz większy, obfity owoc, czy po prostu albo się w pewnym momencie zatrzymaliśmy i po prostu stwierdziliśmy, nie wiem, no starałem się, robiłem w tym chrześcijaństwie wszystko, co mogłem i się wszystko i tak zawaliło, tak? W każdym razie, tak, to jest clue. Trwanie w Chrystusie to jest clue tego, aby faktycznie przynosić owoc i tego, kiedy przyjdzie Jezus, aby zostać nagrodzonym. Tego, kiedy przyjdzie Jezus, aby być przygotowanym. I czytanie słowa właśnie o tym, to jest bardzo duża, trwanie w Chrystusie też często jest po prostu czytaniem słowa, tak? Dlatego, że sam Chrystus, jak czytaliśmy w Apokalipsie, postrzega siebie jako słowo, tak? Jest napisane, że on jest słowem w Ewangelii Jana, od tego się zaczyna. I trwanie w tym słowie też, między innymi studiowanie na przykład Księgi Apokalipsy, pomoże nam przygotować się do tego, co jest przed nami, do tego, co się ma jeszcze wydarzyć na świecie, jak my możemy utrzymać swoją wiarę i nie być na przykład zwiedzonym.
Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na lifechurchwarsaw.com.